projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzień dobry. Dziś o kosmosie, ale z bardzo ludzkiej perspektywy. Nie będziemy rozmawiać o tym, czy latać w kosmos, ani czym latać w kosmos, ani jak się w przestrzeni kosmicznej zorganizować, a bardziej o tym, jakie etyczne czy filozoficzne dylematy eksploracji kosmosu mogą towarzyszyć. Naszym gościem jest dzisiaj filozof dr Konrad Szocik z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Halo, tu nauka.
Często w swoich artykułach powołuje się pan na tak zwany czynnik ludzki, jeśli chodzi o eksplorację kosmosu. Na czym polega w przypadku misji kosmicznych, albo mówiąc inaczej, jakie elementy naszego człowieczeństwa będą miały wpływ na eksplorację kosmosu i to, jak się w przestrzeni kosmicznej odnajdziemy?
To na pewno na wstępie należałoby powiedzieć, o jaki typ misji chodzi, jak zaawansowane, bo inaczej będą wyglądać te misje, które ludzkość będzie w stanie zorganizować jako pierwsze, czyli obejmujące siłą rzeczy niewielką liczbę uczestników. Inaczej z kolei będą wyglądać jakieś hipotetyczne misje w nieco dalszej przyszłości, gdzie mogłoby być więcej uczestników. Więc na pewno dyskutowane są takie kwestie jak adaptacja do trudnego środowiska, kwestie agresji, współpracy, kooperacji i tak dalej. No na przykład jednym z problemów w takich misjach, powiedzmy bardziej licznych, obejmujących chociażby kilkadziesiąt osób, czy może kilkaset, może być kwestia różnorodności, kwestia dopuszczenia osób, które są tradycyjnie wykluczane na Ziemi. Na przykład misje kosmiczne są kojarzone jako środowisko bardzo zmaskulinizowane, nieprzyjazne kobietom. I to też pokazują statystyki, gdzie na mniej więcej 640 uczestników całej historii lotów kosmicznych. W tej liczbie kobiety to jakieś 77 uczestników. Podobnie wygląda włączenie innych reprezentantów ludzkości. Mówię o tym dlatego, bo kosmos jest przedstawiany zazwyczaj jako jakieś bogactwo całej ludzkości, ale żeby się nie okazało, że właśnie to bogactwo ludzkości to jest tylko kilka uprzywilejowanych państw, które mają swoje programy kosmiczne. Więc to jest to też, na co w ostatnim czasie zwracam uwagę w swoich publikacjach. Czyli jednym słowem to jest problem różnorodności, takiej inkluzywności kosmosu. Czy chociażby należy wspomnieć o osobach z niepełnosprawnościami. Tu też koliduje to z naszymi intuicjami, gdzie kojarzymy astronautę jako supersprawną osobę. Więc wielu osób może nawet zaskoczeniem pomyśleć, jak to ktoś miałby włączać osoby niepełnosprawne, ale właśnie to jest ta idea, żeby nie powielać tych różnych uprzedzeń, stereotypów Ziemi, więc bym powiedział, że właśnie ważne są te wszystkie inne czynniki, jak ludzie będą sobie dawać radę, żeby przeżyć i współpracować, ale gdybym miał wymienić jakieś największe zagrożenie czy problem, który ludzkość może zabrać ze sobą w kosmos, to właśnie bym powiedział, ten nasz sposób rozumienia ludzkości, różnorodności, nasze różne stereotypy, skłonności, uprzedzenia, które mogą doprowadzić do powielenia tych mechanizmów opresji, dyskryminacji, wykluczenia. I kosmos może być właśnie traktowany ze względu na swoją specyfikę, na ekstremalnie trudne warunki, może być przez niektórych traktowany jako takie usprawiedliwienie dalszego wykluczania pewnych grup właśnie przez te rzekomo trudne warunki.
A jeszcze z innej perspektywy, jako pewien rodzaj testu dla ludzkości, jak się odnajdziemy, choćby na Marsie.
Oczywiście, że tak. To też będzie test. Przy czym znowu warto pamiętać, że ta liczba ludzi, która będzie mogła polecieć w kosmos, to będzie nadal bardzo, bardzo niewielka liczba ludzi i to będzie stan, który będzie funkcjonował przez dziesiątki lat, a może nawet przez setki, więc to też nie jest tak, że to będzie jakaś masowa kolonizacja typu pomysły Ilona Muska, które jakkolwiek są ciekawe, to jednak przynajmniej przy obecnym stanie wydają się mało realistyczne, no bo problemem jest też uzasadnienie dla takich misji. Musi być to, co ludzkość osiągnęła, to jest lądowanie na Księżycu, gdzie była bardzo silna motywacja polityczna. Teraz natomiast brakuje motywacji politycznej, co sprawia, że ten poziom zaawansowania jest relatywnie niewielki. Te loty są nadal ograniczone tylko do tych lotów wokół orbity.
Wyobraźmy sobie grupę astronautów w misji załogowej. Nie wiem nawet, ile miałoby ich być, ilu w zasadzie. Czy kilka, kilkanaście, czy jednak kilkadziesiąt osób. Jakie to są wyzwania dla choćby psychiki ludzkiej?
Dla psychiki ludzkiej to przede wszystkim jest izolacja. Życie w małej grupie, na zamkniętej przestrzeni. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że to są wyzwania, które są nieporównywalne do wyzwań na Ziemi ze względu na jeden czynnik, mianowicie na Ziemi zawsze można ewakuować jednostkę z takiej ekstremalnie trudnej sytuacji. Oczywiście czasem to może być ograniczone, na przykład wyprawy arktyczne. Ta ewakuacja nie nastąpi w ciągu kilku minut, ale sama świadomość przebywania na Ziemi sprawia, że nawet w ekstremalnie trudnych warunkach jest jednak pewna szansa czy możliwość ewakuacji. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie może nie jest to możliwe od razu, niemniej jednak jest to przynajmniej potencjalnie możliwe w kosmosie, natomiast taka ewakuacja natychmiastowa jest bardzo kłopotliwa. Inaczej wygląda sytuacja w obecnie realizowanych misjach na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie teoretycznie można ewakuować astronautę czy kosmonautę, ale jeżeli to będzie misja na Marsa, ona będzie trwać przynajmniej 3 lata, dlatego że sam lot będzie trwać kilka miesięcy, powiedzmy 6-8, powrót kolejne 6-8, ale zależy też to od położenia Marsa względem Ziemi i to optymalne położenie pojawia się mniej więcej raz na jakieś 18-20 miesięcy, więc też nie można w dowolnym momencie wylecieć z Ziemi na Marsa czy z Marsa na Ziemię. Stąd też to na pewno będzie wyzwanie psychiczne, że nie będzie można za wiele zrobić, na przykład przez okres 3 lat. Na pewno problemem będzie brak możliwości migracji. Na Ziemi teoretycznie nawet z najgorszych warunków możemy się ewakuować, możemy zmienić miejsce zamieszkania, pracy, otoczenie w kosmosie, na przykład w jakiejś hipotetycznej bazie na Marsie, czy to będzie kilka osób, czy kilkadziesiąt, takiej możliwości nie będzie. Nie będzie można emigrować, nie będzie można wyjechać do innego miasta, tak jak na Ziemi, nie będzie można wrócić na Ziemię. Ci uczestnicy będą zamknięci w relatywnie niewielkich przestrzeniach ze względu na kwestie związane z utrzymaniem życia, tlenem i tak dalej. Więc myślę, że to takie skazanie na życie całą dobę w zamkniętej, bardzo zamkniętej przestrzeni z tymi samymi ludźmi, gdzie też jest duży stres, ryzyko śmierci i ta świadomość, że właśnie nie możemy uciec, gdyby coś się stało. Myślę, że to jest coś, co wprowadza nową jakość w porównaniu do tych problemów psychicznych i wyzwań, które mamy na Ziemi.
Może da się do tego procesu jakoś przygotować. O tym pomówimy w audycji Tu Nauka za kilka minut.
Tu Nauka.
W Tu Nauka rozmawiamy dzisiaj o ludziach w kosmosie. O tym, czy nasze człowieczeństwo i ludzka natura będą pomagały czy przeszkadzały w eksploracji kosmicznej. O etycznych aspektach takich pozaziemskich, w cudzysłowie, wycieczek rozmawiamy z doktorem Konradem Szocikiem, filozofem z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Obiecałam zapytać o to, czy da się przygotować mentalnie i psychicznie do eksploracji kosmosu, ale cała trudność zdaje się polega na tym, że nie da się idealnie symulować warunków kosmicznych, zanim nie poleci się w kosmos.
Tak, to prawda. Oczywiście są takie różne symulacje na Ziemi od lat. No ale tak jak pani słusznie zauważyła, pewnych parametrów nie da się zasymulować, tak jak izolacji od Ziemi. Są znane sytuacje, kiedy przerwano takie eksperymenty na Ziemi, wciśnięto jakiś przycisk alarmowy, czy po prostu jeden z uczestników uciekł. No ale właśnie to jest właśnie ta szansa, która jest na Ziemi, a której nie ma w kosmosie, że każdy eksperyment, nawet najcięższy na Ziemi, można przerwać, jeżeli coś się dzieje. Były też takie sytuacje. To był eksperyment związany o nazwie Biosfera kilkadziesiąt lat temu w Stanach, gdzie właśnie chciano zasymulować też taką bazę w kosmosie, załóżmy na Marsie. To było gdzieś chyba w Arizonie czy w Teksasie w Stanach i idea była taka, że ta baza też musi być szczelna, samowystarczalna, jakieś tam urządzenia produkujące tlen, hodowla jakiejś roślinności i tak dalej. I co później odkryto? Że kiedy pojawił się jakiś problem z tlenem i tego typu sprawami, uczestnicy potajemnie otwierali drzwi czy okna, czy coś tam po prostu robili jakąś dziurę, czy coś tam odchylali w ścianie, żeby tlen dostał się dostał się po prostu z zewnątrz, więc to może nie dotyczy problemów psychologicznych, tylko to pokazuje, jak takie eksperymenty są traktowane na Ziemi, prawda, że coś nie wyjdzie, czy to uczestnik wykona jakąś czynność, której w kosmosie by nie mógł wykonać, czy po prostu eksperyment się przerwie. Jeszcze bym tutaj dodał, że nie można też symulować, oprócz tej izolacji i niemożliwości ucieczki na Ziemi, nie można też symulować pewnych warunków fizycznych, czyli promieniowania kosmicznego, zmienionej grawitacji. Też nie jest jasne, jak długie przebywanie, na przykład w grawitacji marsjańskiej 3 razy słabszej niż ziemska, jak to może wpływać na całość naszego zdrowia i jakie to może mieć skutki behawioralne czy psychiczne.
I tutaj też spotkałam się z takimi informacjami jak specjalne przygotowania na poziomie zdrowia i ciała, czyli modyfikacje w ciele albo leki, które miałyby, no w cudzysłowie, jakoś pomóc w przypadku lotów kosmicznych. Czy to jest też dylemat etyczno-filozoficzny?
To jest bardzo duży dylemat, bo pytanie jest takie, o ingerencjach jak dużej skali jest mowa w przypadku takich modyfikacji. Tutaj też ważną rolę odgrywa cel misji, bo jeżeli na przykład celem misji są jakieś nacjonalistyczno-militarystyczne cele tego czy tamtego państwa, to można zapytać, czy ci uczestnicy nie będą po prostu narzędziami poddawani eksperymentom modyfikacji tylko po to, żeby jakieś cele nacjonalistyczne realizować. Więc na pewno bym tutaj uzależniał uzasadnienie moralne dla takich modyfikacji od celu misji.
Tam chyba można mocno różnicować, bo taki cel, nie wiem, ambicjonalny, choćby Ilona Maska, też wydaje się może niewystarczająco duży czy dobry.
Nie, oczywiście, ma pani rację. Jest dużo różnych celów związanych z kosmosem. Są cele naukowe, cele komercyjne, eksploatacja. Jest mowa o tym kopalnictwie kosmicznym, głównie w odniesieniu do asteroid, plus właśnie cały szereg takich elementów ambicjonalnych, czysto zarobkowych, jeżeli chodzi o prywatne loty. One też mają swój szereg problemów etycznych, a wydaje, i to jest właśnie pewien taki paradoks, że najbardziej kontrowersyjny etycznie, potencjalnie przynajmniej typ misji, czyli te misje komercyjne realizowane przez podmioty prywatne, to może też być jedyny typ misji, który będzie mógł być realizowany, dlatego że te podmioty państwowe, przynajmniej na razie, te agencje narodowe, one nie bardzo są zainteresowane, nie ma po prostu woli i chwili i motywacji politycznej, więc w pewnym sensie jesteśmy zdani na tych przedsiębiorców prywatnych, zarówno ze wszystkimi korzyściami i skutkami pozytywnymi, jak i z tymi wszystkimi zagrożeniami, które takie prywatne podmioty mogą przynieść, zwłaszcza w takim trudnym środowisku. Więc jakieś kwestie modyfikacji genetycznej na taką skalę, która byłaby możliwa w najbliższych latach, to wszystko też rodzi pytania o skutki dla astronautów, o to, co może się stać z ich organizmem w kosmosie, jak to wpłynie na ich readaptację do warunków ziemskich. Więc tutaj jest wiele niewiadomych i duże zagrożenie dla ich zdrowia i też pytanie, czy to rzeczywiście jest konieczne, ale tego też nie będziemy wiedzieć, dopóki ci pierwsi ludzie na przykład nie polecą na Marsa.
Zastanawiam się jeszcze, jak pan pracuje nad tą etyką eksploracji kosmosu, bo to wszystko są rzeczy z przyszłości, trochę niepotwierdzone. Do tego jest pan filozofem, więc jak ta praca i myślenie o dylematach etycznych przebiega?
No wie pani, filozofia ma swoją specyfikę i filozofowie, etycy, bioetycy, bo też interesuję się tutaj bioetyką właśnie z tej perspektywy filozoficznej, zawsze rozważali i rozważają różne wyzwania, które nie są dostrzegalne od razu na pierwszy rzut oka, więc tutaj bym nie uważałbym tutaj tego za coś jakiegoś wyjątkowego. Filozofowie, powiedzmy, zawsze spekulują. Chodzi tutaj po prostu o to, jak nasze myślenie o moralności, o zasadach moralnych, o normach etycznych, jak może ewentualnie się zmienić w odniesieniu do kosmosu, czy powinniśmy poszukiwać nowych norm, czy mamy stosować te stare, czy zmiana środowiska wymusi na nas zmianę myślenia o moralności. To jest też kwestia ryzyka, więc tutaj ten sposób, jak ja patrzę na filozofię i etykę w kontekście kosmosu, szczególnie tej przyszłości w kosmosie, ma wiele wspólnego na przykład z polityką kosmiczną, z badaniami nad przyszłością, nie tylko filozoficznymi, z naukami o ryzyku, z kalkulacją ryzyka i tak dalej. Więc jest na pewno coś bardzo interdyscyplinarnego. I jeszcze bym chciał dodać na koniec, że kiedy rozmawiałem tu i ówdzie z naukowcami, którzy zajmują się tymi zagadnieniami z punktu widzenia medycyny, chociażby czy z byłymi astronautami, kiedy miałem okazję porozmawiać, wszyscy podkreślali wartość takiej refleksji, nawet czasem mówili, że tego im brakuje, że szkoda, że nie myśleli o takich sprawach, czy szkoda, że za mało jest takich rozważań. Same osoby zainteresowane takim podejściem medycznym i technicznym zwracali mi uwagę na konieczność wyjścia wyłącznie poza te ramy techniczne i medyczne.
Mówił dr Konrad Szocik z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który na co dzień zajmuje się badaniami bioetycznych aspektów eksploracji kosmosu. Za chwilę jeszcze o przestrzeni kosmicznej, nie tylko z perspektywy filozoficznej, ale też prawnej, powiemy w cyklu Tu Nauka.
Tu Nauka.
Dziś w cyklu Tu Nauka przyglądamy się eksploracji kosmosu, głównie z perspektywy etycznej i filozoficznej, ale za moment dołożymy też perspektywę prawną. Więcej w materiale Maćka Kopytowskiego.
Tu Nauka.
Ostatnio mogliśmy usłyszeć o firmie, która nie zadbała o właściwe posprzątanie swojego satelity z orbity i musi teraz zapłacić 150 tysięcy dolarów, a taką przełomową grzywnę zdecydowała się nałożyć amerykańska Federalna Komisja Łączności. Oto czy w najbliższej przyszłości możemy się spodziewać regulacji kosmicznego prawa środowiska? Pytałem doktor habilitowaną Dagmarę Kuźniar, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
No niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że raczej się spodziewać nie możemy, niestety, dlatego że rozumiem, że pan pyta o regulacje prawnie wiążące. Koszty polityczne takich regulacji powodują, że państwa no, nie są skłonne do tego, by negocjować taką umowę, chociaż dobrze by było, gdyby taka umowa dotycząca śmieci kosmicznych, trwałego, zrównoważonego użytkowania przestrzeni kosmicznej ciał niebieskich została przyjęta. Ale no, jak widać, praktyka tutaj w tym temacie nic nam nie przyniosła w zakresie prawa traktatowego. Natomiast praktyka poszła w innym kierunku, w kierunku soft law, czyli norm prawnie niewiążących. To są takie mniej obciążające państwa normy, dlatego że z nimi nie jest związane to, co jest związane z hard law, czyli ten wiążący skutek dla państw. I państwa chętniej zasiadają do wspólnego stołu i opracowują takie właśnie normy, które mogą, ale nie muszą implementować.
Rodzi się też pytanie, czy prawu kosmicznemu pojęcie środowiska jest w ogóle znane.
Samo prawo, Międzynarodowe Prawo Kosmiczne operuje pojęciem środowiska i mówi o ochronie środowiska, ale w kontekście takim, to są bardzo takie ograniczone w swojej treści regulacje i dość enigmatyczne.
Jednak czy rzeczywistość daje nam podstawę do tego, żeby stwierdzić, że pojęcie środowiska jest jakkolwiek w prawie kosmicznym zdefiniowane?
Nie daje mi podstawy do tego, żeby powiedzieć, że mamy regulacje w międzynarodowym prawie kosmicznym, które definiują nam pojęcie środowiska kosmicznego, mówią, co to jest szkoda, na czym polega szkoda w tym środowisku, mówią o odpowiedzialności za tą szkodę.
Pozostaje więc nam chyba jedynie czekać i patrzeć w przyszłość. No i oczywiście w kosmos.
I to wszystko w dzisiejszym odcinku cyklu Tu Nauka, poświęconemu, jak słyszeliście przed chwilą, prawu, a jeszcze wcześniej etycznym aspektom eksploracji kosmicznej. Kasia Wojtasik, dziękuję, do usłyszenia.
Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.